W poniedziałek mogą ruszyć poszukiwania szczątków polskich żołnierzy z 1939 roku we Lwowie, poinformował o tym minister spraw zagranicznych. Stolica Finlandii jest w tej chwili najbezpieczniejszym miastem Europy. W faktach o trzeciej czeka nas również podróż w czasie. Cofniemy się do wydarzeń sprzed 1000 lat. W poniedziałek mogą rozpocząć się prace poszukiwawcze szczątków polskich żołnierzy i oficerów poległych we wrześniu 1939 roku w dawnej wsi Zboiska na Ukrainie. Dziś to dzielnica Lwowa. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po piątkowym spotkaniu z szefem ukraińskiego MSZ-u Andrijem Sybichą.
Historia to zdradliwa nauka. Może być źródłem mądrej refleksji, ale także zatrutym źródłem nienawiści. Sukcesem współpracy polsko-ukraińskiej jest postęp w sprawach poszukiwań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Polsko-ukraińska współpraca w Późnikach pokazała, że można prowadzić w tej kwestii konstruktywny dialog. Kolejne zgody na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne są wydawane.
Minister dodał, że czekamy na rozpoczęcie ukraińskich prac we wsi Jureczkowa na Podkarpaciu i na ekshumację polskich żołnierzy, którzy polegli w 1939 roku w Zboiskach. Od ponad roku w Helsinkach nie odnotowano żadnego śmiertelnego wypadku drogowego. Ostatni taki przypadek miał miejsce na początku lipca 2024 roku. Policja podkreśla, że poprawa bezpieczeństwa to efekt wieloletnich działań, m.in. ograniczeń prędkości i zmian w infrastrukturze. Liczba ofiar śmiertelnych na drogach stolicy Finlandii systematycznie spada od kilku dekad. Helsinki należą obecnie do najbezpieczniejszych miast Europy pod względem ruchu drogowego. 70 km na godzinę i więcej. Taką prędkość może osiągnąć elektryczna hulajnoga po usunięciu fabrycznych ograniczeń. Polskie prawo zabrania jazdy hulajnogą z prędkością większą niż 20 km na godzinę i sprzedawane w Polsce hulajnogi muszą mieć ograniczenia. Niektórzy użytkownicy sami je usuwają, przyznaje aspirant Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
Nie mamy urządzenia, które by to sprawdzało, ale policjant naocznie ocenia, czy faktycznie są takie przeróbki.
A zdarzają się przeróbki?
Zdarzają się i to się rzuca w oczy, to widać, że taka osoba jedzie z dużo większą prędkością niż stanowią przepisy.
Co za to grozi?
Wtedy ocenia się, że taka hulajnoga jest nieprzystosowana do tego, by poruszać się po drogach.
Jeżeli ktoś usunie ograniczenia, może już tą hulajnogą dalej nie pojechać.
Zgadza się. Policjant stwierdza zakaz dalszej jazdy dla takiej osoby.
Z aspirant Renatą Szpakowską rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Zbyt szybko jadą nie tylko dorośli, ale też dzieci, a rodzice często nie są świadomi tego, że ich dziecko nie ma prawa jechać elektryczną hulajnogą. Jakie są przepisy? Przypomnimy w kolejnych faktach.
Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
Z żywą lekcją historii, a dla wielu odwiedzających w sobotę taka właśnie była wizyta w Centrum Słowian i Wikingów w Wolinie. Pierwsza w życiu okazja zobaczyć króla na żywo. Podczas trwającego w ten weekend 30. Festiwalu Słowian i Wikingów można było zobaczyć rekonstrukcję wydarzeń sprzed 1000 lat, których głównym bohaterem był on.
Bolesław Chrobry.
Znasz takiego pana?
Tata mi chyba o nim opowiadał.
Dzień dobry, Wasza Wysokość.
Witam Cię.
To mój pierwszy wywiad z królem w życiu.
No to cieszę się. Dla mnie również.
Pierwszy wywiad radiowy króla.
Pierwszy wywiad radiowy króla.
Jak poszło?
Były nerwy, emocje. Jestem Polakiem, jestem dumny z pierwszego króla, więc wewnątrz drżałem, żeby wszystko poszło tak, żeby przekazać to w takiej namiastce, jaka mogła wyglądać wtedy.
Dzieciaki wyniosą coś z tego, jak będą w szkole to omawiać, to będą mogły powiedzieć, a widziałam.
Tak, widziałam i że wojownicy mieli świetne czapki z filcu.
Od samego Bolesława Chrobrego i królewskich poddanych odwiedzających w sobotę Wolin usłyszała nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Festiwal w Wolinie będzie trwać jeszcze dzisiaj. A teraz w faktach jeszcze trochę sztuki. Blisko 135 dzieł polskich i zagranicznych artystów można do 21 września oglądać na wystawie Anatomia Antyku – Ciało i ruch w rzeźbie w Zamku Królewskim w Warszawie. Eksponaty to greckie i rzymskie antyki oraz XVIII i XIX-wieczne gipsowe odlewy pełnofigurowych rzeźb, które król Stanisław August posiadał w swojej kolekcji. Z kuratorem wystawy Norbertem Halińskim rozmawiała Magdalena Greinert.
Na wystawie oglądamy dość spory inwentarz w postaci oryginalnych rzeźb starożytnych,
ale również obiektów będących XVIII i XIX-wiecznymi odlewami, zarówno z kolekcji dawnej Stanisława Augusta, jak i XIX-wiecznych, które na bazie kolekcji stanisławowskiej zostały zamówione przez Karola Landskorońskiego, a później ufundowane na Uniwersytet Jagielloński. Jest to o tyle istotne, ponieważ obiekty odlewnicze, które też są obecne oczywiście w łazienkach, tutaj są w zupełnie innym wydaniu, tym, który nie przetrwał wojny, który został zniszczony, rozstrzelany i zbombardowany. I tak naprawdę pokazujemy nie współczesne odlewy, które też można dzisiaj w łazienkach oglądać, ale przede wszystkim pokazujemy te zabytkowe, oryginalne formy obiektów znanych z takich muzeów jak Muzea Watykańskie, Kapitolińskie oraz na przykład dzisiejszy Louvre. Więc jest to taka unikalna szansa do tego, by zobaczyć, niezależnie od tego, czy było się we Francji lub we Włoszech, by przyjść na naszą wystawę, przypomnieć sobie, jak wyglądają te fantastyczne dzieła antycznej kultury, ale też dla tych, którzy nigdy nie byli w tych miejscach, by móc tak naprawdę zakosztować, jak wyglądają tego typu galerie. I dlatego też wnętrze Biblioteki Królewskiej, które przetrwało zgliszcza wojny, jest idealnym pod względem klasycystycznej architektury miejscem, by kontemplować taką sztukę. Oczywiście też tych odlewów oraz wśród odlewów oraz oryginalnych antyków mamy też szkice anatomiczne, mamy dzieła polskich artystów, którzy edukowali się na tych odlewach i rzeźbach starożytnych i mamy też autorskie XVIII-XIX-wieczne rzeźby marmurowe, czy pana Wiktora Brodzkiego, czy Antonia Kanowy.
Tych obiektów jest około 130. W jaki sposób ta historia została opowiedziana? Co widzimy wchodząc na wystawę i jak ta historia się rozszerza później?
Przede wszystkim wchodząc do przestrzeni biblioteki uderza nas od razu antyk. Oryginalne, starożytne rzeźby, które widać w przestrzeni biblioteki, która również ze względu na swoją architekturę ma elementy inkorporujące antyk i no, przemierzamy tak naprawdę ten pasaż, w tym wypadku galeryjny, zapoznając się z danymi konkretnymi segmentami tematycznymi, które opowiadają nam albo o rzeźbie starożytnej, albo o planach Stanisława Augusta na stworzenie Akademii Sztuk Pięknych i w jaki sposób chciał to zrobić. I dalej krążymy poprzez szkice anatomiczne, szkice konkretnych rzeźb, które odpowiedniki mają zarówno państwo na papierze, jak i w postaci pełnofigurowej, w postaci gipsu albo marmuru. I przechodzimy chronologicznie aż do sekwencji XIX-wiecznej, gdzie widzimy nowożytnych arystokratów sportretowanych przez fantastycznych włoskich między innymi artystów. Kończąc na wybitnym już Antoniu Kanowie, którego obiekty sprowadziliśmy właśnie z Poznania na tą specjalną okazję. A do tego też możemy powiedzieć, że obiekty mają ze sobą korespondować i są ułożone w konkretnej kompozycji, czy też wenusjańskiej, czy opowiadające o atletyzmie ludzkiego ciała męskiego i zderzamy ze sobą kilka różnych obiektów, które opowiadają tę samą historię, pokazują tę samą postać, ale inkorporują ją autorsko na nowo w oparciu o antyczne pierwowzory.
Oczywiście każdy z tych obiektów jest wyjątkowy, ale których ewidentnie nie wypada przegapić. Kiedy wchodzimy, na co szczególnie warto zwrócić uwagę?
Na pewno na samym wstępie uderzy Państwa satyr odpoczywający z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest to pełnofigurowa rzeźba starożytna, która według mnie przynajmniej jest najwybitniejszym przykładem starożytnej rzeźby z polskiej kolekcji. W tym momencie znajdującej się już w polskiej kolekcji. Dalej no, mamy tak wybitne rzeczy jak grupa Laocoona chociażby z Watykanu, mamy gladiatora Borghese znanego z Luwru, mamy torso belwederskie również znane z Watykanu. Są to obiekty kultowe, które są inkorporowane nawet w popkulturze po dziś dzień i myślę, że każdy znajdzie tutaj taki skrawek antyku dla siebie.
Pan wspomniał o tych szkicach i o tych gotowych już formach. Czy to oznacza, że możemy tak troszkę od kulis przyjrzeć się temu, jak powstawały takie dzieła?
Tak, bez wątpienia. Mamy w Kordegardzie, który jest takim naprawdę punktem wprowadzającym nas na wystawę. Zapoznajemy się z tekstem i narracją wystawy i obok mamy zestawione obiekty z dawnych czasopism pokazujące, jak kolekcja stanisławowska była wykorzystywana w XVIII i XIX wieku już w tej odsłonie Akademii Sztuk Pięknych, albo tej protoakademii. Natomiast obok znajdują się formy odlewnicze, częściowo rozłożone w formie negatywowej, w formie płaszczy, które są rozkręcone i obok widzimy główki oraz kończyny, które były z tych form stworzone, również antycznych oraz renesansowych rzeźb. I rzeczywiście możemy tutaj zakulisowo wręcz zapoznać się z technologią odlewnictwa i jak naprawdę wyglądał ten proces, który był niesamowicie skomplikowany. A i tym samym też w naszym kąciku edukacyjnym widzimy narzędzia oraz inne elementy, które posłużyły i mogły doprowadzić do stworzenia tak pięknych odlewów. Co mogę jeszcze dodać, to że odlewy, które mamy z kolekcji Karola Lanskorońskiego, powstały w XIX wieku i były sporządzone analogicznie na kanwie kolekcji stanisławowskiej, która no do dzisiaj nie przetrwała, ale ta XIX-wieczna jest na podstawie tych XVIII-wiecznych form odlewniczych, tych pierwotnych, pierwszych, więc jest to niesamowite dziedzictwo i dokument kultury.
Te piękne obiekty w dużej mierze są właśnie w jakiś sposób uszkodzone.
Tak, częściowo ze względu na fakt, że zostały tak wydobyte z ziemi podczas archeologicznych wykopalisk, a częściowo dlatego, że niektórym odlewom, które są no już bardzo stare, brakuje niektórych elementów. I myślę, że to też fantastycznie wpływa na zapoznawanie się z tą historią, bo widzimy przekrój danej ręki, brakujących elementów i możemy tak naprawdę pomyśleć chwilę, jak skrupulatną i ciężką pracą był w ogóle proces odlewniczy. A w przypadku też, jak pani wspomniała, brakujących elementów, no to wspomniałem o tych destruktach, które przetrwały II wojnę światową. Ale mówimy też o rzeźbach, które są na ekspozycji odlane, bez niektórych elementów kończyn. Przykładem tego jest na przykład Hermes z małym Dionizosem, który wydobyty z ziemi w XIX wieku nie posiadał kończyn. Posiadał jedynie stopkę, którą postawiliśmy obok tej rzeźby, a odlew, który został wykonany na podstawie formy z XVIII wieku, posiada cokół już ustanowiony, bo nie znaliśmy wtedy, ówcześni, nie znali tak naprawdę układu tych nóg, więc myślę, że to jest fantastyczna historia, którą można naprawdę przeżywać i widzieć, jak modelunek ludzkiego ciała niesamowicie wpływa na odbiór przez widza, w zależności od tego, jak jest ustanowiony, jakim jest wykroku, jakie ma gestykulacje, no i też pokazuje to, no bardzo pobudza wyobraźnię.
Ile lat liczy sobie taki najstarsze dzieło tutaj na wystawie?
Najstarsze dzieło pochodzi z IV wieku przed naszą erą. Jest to oryginalny tors Trytona, pochodzący z greckich zasobów oryginalnej kolekcji. Mamy też dużo obiektów będących rzymskimi antycznymi kopiami greckich pierwowzorów, albo autorskie już cesarskie obiekty. Część z nich też pochodziła na przykład z kolekcji Ludwika Michała Paca, jednego z tak naprawdę wielkich polskich kolekcjonerów prywatnych sztuki starożytnej, która również nie przetrwała w tym wypadku zaborów rosyjskich.
Stoimy tutaj i oglądamy anatomię męską, ale tam kawałeczek dalej zaczynają się nam te już żeńskie postaci.
Tak, akurat w tym momencie jesteśmy przy kąciku Wenus. Jest to tak naprawdę kompozycja, która nazywa się Kształt Wenus i pokazuje nam, jak pełnofigurowe postaci kobiece, w tym wypadku bogini płodności, miłości i urodzaju, była prezentowana w sztukach plastycznych. Najczęściej mówimy tutaj o rzeźbie Wenus Anadiomene, czyli tak zwanej wynurzającej się z Toni Morskiej. Król Stanisław August posiadał jej antyczną rzeźbę w swojej kolekcji i poprzez ikonografię tej postaci, jak kobieta jest zgięta w esowaty sposób, jak odchyla głowę, jak gestykuluje ręką, jak trzyma się za fryzurę i podtrzymuje tak naprawdę na wysokości łona draperię, która jej opada z ciała. Widzimy, jak później ten sam motyw był zapożyczany w XIX i XVIII wieku poprzez też w antyku różne inne warianty starożytne, ale przede wszystkim poprzez szkice Olgi Boznańskiej albo innych twórców. Widzimy, jak ta Wenus była inaczej już formowana, zachowując te same atrybuty i to samo ciało, tą samą historię i narrację. I tutaj też przykładem jest fantastyczny Wiktor Brodski, który w XIX wieku stworzył swoją Wenus z gołębiem, która według mnie robi niesamowite wrażenie, bo ja wielce też cenię sobie tego rzeźbiarza.
Mówił Magdalenie Greinert, kurator wystawy Norbert Haliński.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.